Witam Was już w trzecim odcinku Uploads, ale ten czas szybko leci. Dzisiaj moim gościem jest Miłosz Piruk, Head of Design w Ten Clouds. Cześć Miłosz.
Cześć.
Z Miłoszem porozmawiamy o tym, jak stworzyć silny i zgrany zespół, jak zbudować dobrą relację z klientem, w jaki sposób Miłosz prowadzi projekty w Ten Clouds i czy warto robić redesigny znanych marek i wrzucać się na drible. No to Miłosz, zanim zacznę Cię przepytywać, powiedz w ogóle, czym jest Ten Clouds? Co to za firma? Co tam robicie?
Ten Clouds to jest software house, który głównie zajmuje się tworzeniem oprogramowania, czy tam aplikacji mobilnych i co za tym idzie produktów digitalowych dla swoich klientów. Jest nas na pokładzie prawie 120 osób, z czego dział designu to jest aktualnie 11 osób.
A jakiego typu macie klientów? Albo jakiego rodzaju aplikacje bądź projekty zamawiają u Was?
Znaczy wiesz co, bardzo różne zamawiają aplikacje, więc ciężko im powiedzieć, że jakiś jeden rodzaj aplikacji, które zamawiają klienci, ale głównie jeśli chodzi o rodzaj klientów, to są startupy lub średnie lub duże przedsiębiorstwa, więc tak naprawdę wszyscy.
Dobra, to zawężamy pytania dalej. Jaka jest struktura działu, twojego działu designu? Kto tam pracuje, jakie mają kompetencje ci ludzie?
To mamy grupę, aktualnie mówię 11 osób, z czego 4 osoby to są UX-i, a reszta to są product designerzy.
Oto to. Jaka jest właśnie różnica między UX designerem, a product designerem, bo jak czytam sobie ogłoszenia o pracę i widzę wymogi na UX designera, no to one bardzo często są identyczne z wymogami na product designera i odwrotnie. Czy to jest tak, że ta granica się zaciera, czy no faktycznie ten UX designer ma zupełnie inny wachlarz kompetencji i obowiązków? Jak to u Was jest?
Product designer to jest UI designer, tylko z troszeczkę szerszym zakresem kompetencji, jeśli chodzi o komunikację z klientem, to znaczy powinien dobrze się z nim komunikować i powinien potrafić też jakieś rozwiązania biznesowe zaproponować, powinien też UX-owo być, że tak powiem, ogarnięty, czyli zrobić jakąś makietę czy prototyp. A jeśli chodzi o UX designera, no to on jest, już nie musi tak dobrze, pięknie rysować obrazków, ale musi też przede wszystkim być osobą, która ma rozwinięte takie kompetencje biznesowe, to nazwał, czyli potrafi zrobić też jakąś analitykę, czy potrafi właśnie klientowi coś dodatkowo zaproponować, jakąś nową funkcjonalność, potrafi doskonale przeprowadzić warsztaty i doskonale też mówi po angielsku.
Czy to oznacza, że UX designer jest tą osobą, która wchodzi w taką głębszą relację z klientem? A taki product designer już nie ma potrzeby, żeby z tym klientem jakoś kontaktować się na co dzień?
U nas tak nie jest. Znaczy u nas bardzo stawiamy na tą otwartą komunikację i tak naprawdę wszyscy powinni się dobrze komunikować z klientem. To znaczy to jest taki must. Patrząc jak to wygląda historycznie, to nie ma różnicy pomiędzy, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy UX designerem a product designerem. Wszyscy otwieramy od razu Slacka, wszyscy mamy bezpośredni kontakt i nie powinno tutaj być żadnych różnic. Bardziej chodzi o to, że UX designer to jest taka osoba, która głębiej wchodzi w produkt i wyciąga takie bardziej rzeczy, bym powiedział, analityczne, rzeczy, które są potrzebne do budowy lepszego produktu.
Okej, to przyjmijmy teraz tak czysto hipotetycznie, że chciałbym aplikować do Was na pozycję product designera. Jakie wymagania muszę spełnić, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby zacząć pracę w software house'ie? Pytam, bo wydaje mi się, że dla wielu osób, głównie tych, którzy pracują albo w agencjach reklamowych i chcieliby jakoś się bardziej już specjalizować, albo dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją pracę w designie i szukają jakiejś drogi dla siebie, no to właśnie, co muszę mieć, co muszę umieć, żeby dołączyć do takiej firmy jak wasza?
Jeśli byś się aplikował na product designera, to przede wszystkim musiałbyś pokazać portfolio, bo bez tego nie mamy o czym gadać, tak? Znaczy to jest takie trochę brutalne, ale taka jest prawda. No i potem na drugim miejscu, jeśli to portfolio przychodzi, no to potem sprawdzamy te takie miękkie umiejętności na rozmowie. Zapraszamy kandydata, rozmawiamy z nim, sprawdzamy właśnie, w jaki sposób się komunikuje, czy dobrze mówi po angielsku. Dla nas najważniejsze jest, żeby to była osoba przede wszystkim, z którą się fajnie będzie współpracowało. Taka po prostu miła, fajna, sympatyczna osoba.
A jest jakiś sposób, żeby sprawdzić te twarde umiejętności? Czy takie portfolio załatwia już sprawę?
Tak, czasami wysyłamy coś takiego, jak takie zadanie testowe. Prosimy kandydata, że jeśli mamy wątpliwości, albo nie jesteśmy w 100% pewni, żeby zrobił takie zadanie i przerysował taką makietę na coś takiego ładnego, estetycznego. Sprawdzamy wtedy, czy na pewno ma dobrą wiedzę, jeśli chodzi o kompozycję, o ułożenie elementów, właśnie o dobór koloru, infografię i wszystko, co jest związane z ładnymi, profesjonalnymi rendingami czy apkami.
A w jaki sposób przetestować UX designera? No bo visual designera sprawdzisz w sumie w prosty sposób. Albo widzisz jego portfolio i ci się podoba, albo dajesz mu zadanie, na przykład przerysuj jakiś interfejs według własnego stylu i sprawa jest załatwiona. Produkt designera też w sumie jest w miarę łatwo sprawdzić. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu, gdy pracowałem w Alpeszyn, w taki sposób testowaliśmy kandydatów, że zapraszaliśmy ich na rozmowę, dawaliśmy im na kartce jakieś zadanie do wykonania. Na przykład, z tego co pamiętam, to musieli narysować bardzo uproszczone flow z takimi uber prostymi mockupami aplikacji, która ma odpalony okres próbny 14-dniowy i na zasadzie jakich patternów będą informowali użytkownika, że jest to okres testowy i w jaki sposób zachęcą go do tego, aby wykupił płatną wersję. No i podczas takiego rysowania wspólnego my słyszeliśmy, jak on myśli, bo mówił na głos wszystkie swoje sugestie, pomysły i tak dalej. No i to było w miarę jakieś miarodajne. A jak sprawdzić UX designera? Zatrudnić go na miesiąc, dwa, trzy, zobaczyć jak sobie radzi z problemami i na tej podstawie ocenić go? No to trochę ryzykowne. W jaki sposób wy to robicie?
UX designera jest zdecydowanie trudniej, niestety. Ale wiesz co, no generalnie staramy się tutaj, jeśli chodzi o UX designerów, więcej z nimi na pewno rozmawiać. Ta rozmowa rekrutacyjna z nimi trwa dużo dłużej i zdecydowanie bardziej patrzymy na CV i sprawdzamy, co oni tam dokładnie robili i opowiadają nam o projektach, które robili i w jaki sposób myślą. Bo to jest klucz, mi się wydaje, do dobrego projektowania i do fajnej współpracy.
A jak zbudować zgrany zespół? Bo projektanci to często wolne elektrony, bardzo różne temperamenty, bardzo różne sposoby podejścia do pracy. Da się z takich różnych osób stworzyć jednolitą całość, taką jednolitą masę? A może właśnie o to chodzi, żeby pielęgnować te indywidualności?
Generalnie bardzo trudne jest stworzenie takiego fajnego, zgranego zespołu i na pewno nie ma jednej metody, która by gwarantowała sukces. Na pewno dla mnie najistotniejsze jest to, żebyśmy mieli szczerość w relacjach między sobą. Staram się wszystkich ludzi, którzy zatrudniam, żeby byli, to co mówiłem wcześniej, żeby byli po prostu fajnymi ludźmi, z którymi fajnie jest popracować i fajnie też potem pójść na piwo i pogadać, pośmiać się, bo to jest klucz. Nie ukrywam też, że staram się zatrudniać bardzo fajnych ludzi, jeśli chodzi o swoje te twarde umiejętności, takich ludzi, którzy potrafią naprawdę robić dobre rzeczy, którzy są też, starają się być bardzo profesjonalni w tym, co robią.
Powiedziałeś, że lubi zatrudniać osoby, z którymi fajnie jest wejść na piwo. Czy to nie jest tak, że ten kij ma dwa końce? No bo z jednej strony fajnie się spotkać po pracy, fajnie jest pośmieszkować. Ja też bardzo cenię i ceniłem taką relację między moimi współpracownikami, że nie jestem ich szefem, jestem raczej takim kumplem, możemy pogadać o wszystkim, ale z drugiej strony wtedy jest ciężej wymagać, ciężej zwolnić taką osobę już w ostateczności. No i przechodząc już do pytania, do setna, czy takie wyjścia pracownicze, kontakty poza pracą mogą nie być problemem w sytuacjach kryzysowych w pracy?
Generalnie staramy się na pewno, żeby te relacje były jakoś sensownie wyważone. Wiadomo, że przegięcie w którąkolwiek ze stron to nikomu nie służy, więc ja zawsze wierzyłem w jakiś taki zdrowy rozsądek przy takich działaniach, ale no nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żebym nie mógł z jakimś ze swoich współpracowników pójść po prostu na piwo i pogadać o rzeczach nie tylko związanych z pracą, ale ogólnie jak mu się żyje, jak mu się pracuje, czy coś go nie denerwuje, więc ja wierzę w to, że takie relacje otwarte, w miarę oczywiście otwarte, znaczy też żebyś mnie dobrze zrozumiał, tak jak mówię, nie można z tym, na pewno nie można z tym przesadzić, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, że może być wtedy problem, czy jeśli z kimś chciałbyś zakończyć współpracę, że mógłby wtedy być problem ludzki, że tak powiem, mógłby się pojawić, ale mi się wydaje, że aktualnie u nas jest to fajnie wyważone, staramy się raz na dwa miesiące gdzieś wychodzić na piwo, czy nawet się ostatnio częściej może udaje, tak jak mówiłem. Wydaje mi się, że to jest zdrowy rozsądek, jest kluczem do sukcesu.
Jakiś czas temu przeczytałem na Dribblu, że przebiliście granicę 10 tysięcy followersów na Dribblu. Gratuluję. W bardzo krótkim czasie urośliście bardzo szybko. Jaki był plan na to? Był w ogóle jakiś plan? Czy to działo się tak po prostu?
To jest bardzo trudne pytanie, to znaczy odpowiedź byłaby bardzo długa. Ja gdzieś rok temu, kiedy dostałem tą możliwość przejęcia zespołu, postawiłem na jedno dla mnie najważniejsze zadanie do zespołu, to jest odpowiednie pokazywanie się na zewnątrz, to co robimy. Bo to, co kulało wcześniej w TenCloud, jeśli chodzi o dział designu, to było pokazywanie naszych umiejętności. Było naprawdę super utalentowani ludzie, którzy potrafili zrobić super rzeczy. Niestety nie pokazywaliśmy tego w odpowiedni sposób. Ja powiedziałem wtedy mojemu szefowi, że Maciek, no musimy tego Dribbla mocno ogarnąć, żeby ludzie nas widzieli, co my fajnego robimy, jak robimy, w jaki sposób. Maciek, tego co pamiętam, był dość sceptyczny i na początku to szło strasznie ciężko, ale wyznaczyliśmy sobie dokładnie, ile godzin możemy w tygodniu poświęcać na to. Kiedy były jakieś przystoje w pracy, wszyscy siedzieli i robiliśmy jakieś fajne koncepty, czy pokazywaliśmy rzeczy, które robiliśmy dla klientów. Uruchomić taką machinę, która się sama napędzała. Ludzie zaczęli nas followować, my robiliśmy coraz lepsze rzeczy, coraz więcej rzeczy się uczyliśmy. No i teraz nie ukrywam, że jestem strasznie dumny z drużyny, że się udało to zrobić i teraz jest nasz taki główny nośnik sprzedażowy, nie tylko dla samego designu, ale dla całej firmy, bo też nie ukrywamy, że sporo nam wpada leadów, klientów, którzy po prostu chcą mieć jakąś apkę, a zauważyli nas przez Dribbla.
Do Dribbla na pewno wrócimy jeszcze, ale teraz chciałem zmienić temat naszej rozmowy. Zakładam, że rozmawiasz z szefami innych działów graficznych, z headami, z leadami, jakkolwiek ich nazwiemy. Czy widzisz jakiś błąd, który najczęściej popełniają owi szefowie, który sprawia, że te działy designu funkcjonują gorzej, funkcjonują źle? Pracownicy nie chcą w nich pracować, nie czują się komfortowo, odchodzą. I czy wiesz może, czym to jest spowodowane? Na przykład, nie wiem, brakiem perspektyw rozwoju, jest zbyt wiele swobody, zbyt mało swobody, pracownicy nie wiedzą, gdzie zmierza firma, nie ma jakiejś wizji. Masz jakieś przemyślenia na ten temat?
Wszystko to, co wymieniłeś, według mnie to się dokładnie wpisuje, bo za dużo swobody to jest też niedobra rzecz, za mało swobody to też, więc tutaj odpowiednie wyważenie tych rzeczy jest kluczowe. Dla nas na pewno, o czym mi się wydaje, co mogą ludzie zapominać przy prowadzeniu takiego działu, to jest odpowiednie pokazywanie się na zewnątrz i odpowiednie puszowanie tych rzeczy, żeby ludzie to robili. Ludzie zapominają o tym, tak naprawdę mi się wydaje, często projektanci, to jest, że ta praca na Dribblu to nie tylko buduje nam markę Ten Clouds, ale tak samo im. Więc dlatego Ten Clouds staramy się, żeby ci ludzie wrzucali tę pracę jak najwięcej jak mogą, mają wydzielone na to czas płatny. My widzimy same z tego korzyści, bo nie dość, że się firma rozwija, dostajemy więcej leadów, to oni się też rozwijają, bo robią po prostu lepsze rzeczy. Także ja widzę tutaj same korzyści. Jeśli chodzi o jakie błędy jeszcze mogli popełniać inni jacyś szefowie działów, wydaje mi się, że szczerość w relacjach może często jest trochę zachwiana. To znaczy, ja zawsze starałem się być z moimi pracownikami na zasadzie trochę kumpla szefa. Wiadomo, że nie można tym tak samo właśnie przesadzać, ale chciałbym, żeby wszyscy przychodzili do mnie z jakimiś większymi problemami lub też mniejszymi i żebyśmy o nich rozmawiali i wspólnie znajdowali jakieś rozwiązania. To jest dla mnie klucz do dobrego zespołu.
A teraz jeden z moich ulubionych tematów, czyli praca zdalna. Miłosz, jak ty jako szef działu zapatrujesz się, no to pracę zdalną właśnie, pracę z domu. Bo ja mam takie poczucie, że pracujemy w nowych technologiach, jest mnóstwo narzędzi, które ułatwiają tu pracę zdalną, a mimo to wciąż w większości polskich firm ta praca zdalna jest tylko wyjątkiem. No kurier ma przyjechać, to niech idzie na to zdalnie. Ale tak ogólnie to pracodawcy niechętnie się na to zgadzają. No i z czego to wynika? Są jakieś zagrożenia, o których może ja nie wiem? Jak to jest w Ten Clouds? Co ty sądzisz na ten temat?
Znaczy wiesz, zagrożenia są zawsze takie, że ktoś pójdzie na pracę zdalną, pójdzie na home office i nie będzie pracował, tak? To takie jest, oczywiście każdy sobie tak myśli. U nas nie tylko mamy tą szczerość w relacjach, o których wspominałem wcześniej, a mamy także, zwracamy uwagę na zaufanie do pracownika. I ufamy mu, że on po prostu nie siedzi wtedy, nie ogląda Netflixa, czy nie gra w jakieś gry, tylko po prostu siedzi i pracuje. Dla nas jest to super rozwiązanie, bo uważam też, że jest mnóstwo projektantów, którzy tego potrzebują. Ja taką właśnie osobą byłem, którą kiedy trzeba było się na czymś skupić, na jakimś zadaniu, kiedy trzeba było wejść bardzo głęboko w projekt, to praca zdalna wtedy jest idealnym rozwiązaniem. I tak jest ogólne podejście w Ten Clouds. Oczywiście dla mnie łatwiejsze jest budowanie zespołu, kiedy wszyscy są w jednym miejscu, ale to nie jest rzecz kluczowa, tak? To jest dla mnie tylko i wyłącznie takie, dla mnie bardziej motywujące, kiedy widzę codziennie te twarze uśmiechnięte i widzę ten cały zespół, więc to mnie też osobiście motywuje do fajniejszej, jeszcze cięższej pracy, ale to nie jest rzecz konieczna. Jeśli ktoś chce u nas wziąć home office, to po prostu mi to zgłasza i nie mamy z tym żadnego problemu i wydaje nam się, że to wpływa na efektywność pracy na plus.
To, że siedzą w domu, tak? I pracują?
Tak. To, że siedzą w domu i pracują i potrafią się po prostu bardziej jakby wyłączyć z tego środowiska, które tam, wiesz, zawsze to jest tam kawka, a może jakąś fifkę zagramy, coś tam. W każdej firmie to jest i to jest normalne, ale czasami faktycznie trzeba przysiąść, bo na przykład bo się zbliża deadline, bo trzeba rozwiązać jakiś większy problem i wtedy zdecydowanie ten home office jest potrzebny.
No to wróćmy do Dribbla. Wiele firm, w tym wasza, tworzy takie fejkowe redesigny znanych marek i wrzucaj na Dribbla.
Tak, to jest strasznie źle zabrzmiało.
No to spróbujmy inaczej. Co sądzisz o firmach, które biorą na tapetę projekty bądź produkty, które już są na rynku i ulepszają je tylko pod kątem wizualnym?
Już dużo lepiej.
Pytam, bo społeczność jest bardzo podzielona. Jedni twierdzą, że to fajnie, bo można zrobić coś ładniej, może być bardziej sexy, natomiast drudzy twierdzą, że takie pokolorowanie od nowa, tego samego, bez poprawy UX-u jest bez sensu. Co ty o tym sądzisz? Jakie mieliście podejście w Ten Clouds?
Jeśli chodzi o te koncepty, które robimy, czy fejkowe projekty, my zrobiliśmy jeden, to był Endomondo aktualnie. Patrząc z perspektywy czasu, to było bardzo fajne zadanie, które mieliśmy jakiś ograniczony czas i chcieliśmy po prostu poprawić tą aplikację, która jest na rynku polskim bardzo rozpoznawalna. Prostymi zabiegami staraliśmy się zrobić to, żeby ta apka po prostu wyglądała lepiej. Czy ja jestem jakimś zwolennikiem robienia takich rzeczy? Mi się wydaje, że tak. Znaczy, zdecydowanie lepsze jest to, niż nic nie robić. Tak? Uważam, że ogólnie polskie firmy, nie tylko polskie, powinny bardziej zwracać uwagę na promowanie się na zewnątrz. Powinni pokazywać swoje umiejętności. To jest bardzo trudne, bo wszyscy by chcieli, żeby ten 100% tego czasu pracownik poświęcał na pracę na kliencie. A to jest według mnie też niezdrowe. I trzeba zachować jakieś fajne proporcje tego. I według mnie praca koncepcyjna zdecydowanie może mieć fajny wpływ na zespół, na naukę też dla każdego z projektantów. Można po prostu zobaczyć rzeczy, których nauczyć się rzeczy, które są źle zrobione i nauczyć się tego, żeby robić je lepiej. Przyszłości.
A mógłbyś o takim procesie opowiedzieć? Od czego zaczęliście? Wstałeś rano, przyszedłeś do pracy i powiedziałeś, dzisiaj robimy redesign Endomondo? Czy co jest tym takim punktem startowym takiego pomysłu?
To może nie było tak, że wstałem rano i o Endomondo. Pamiętam, że wtedy troszeczkę więcej biegałem i codziennie wchodziłem do tej aplikacji Endomondo i mówię, Jezus Maria, popatrzcie, jak ta aplikacja jest w ogóle zrobiona i tak łatwo można ją jakoś uprościć, jakimiś zabiegami. Duża marka, co druga osoba z niej korzysta w Polsce. Zróbmy coś z tym. No i tak powiedziałem zespołowi, otworzyliśmy kartę projektu, zebraliśmy osoby chętne, które się tym w ten sposób jarały. Ograniczyliśmy jakiś tam czas oczywiście, bo to bardzo ważne, żeby pracować na takim projekcie przy określonych ramach czasowych. No i zaczęliśmy dubać. Zaczęliśmy od jakiegoś tam benchmarku, od znalezienia jakiejś odpowiedniej stylistyki, czyli stworzenia jakiegoś tam świata wizualnego. Przydzieliliśmy osoby, które chciały się zajmować. Jedna chciała aplikacją, druga jakimś tam landingiem do poprawy, trzecia jakimś tam watchem, czwarta osoba prezentacją na Behance. No i odpowiednie tym potem zarządzanie tym projektem, czyli sprawdzanie, jaki idzie progres, gdzie są problemy i taka klasyka, jak to nazwał.
I taki redesign traktowany jest jako osobny projekt, nad którym pracuje się full time, tak? To znaczy osoba, która nad nim siedzi, nie robi już nic innego, tylko poświęca się pracy w 100% nad tym redesignem. Dobrze myślę?
Może nie full time, ale staramy się na pewno bardzo zwracać uwagę, żeby traktować to jako projekt, bo z doświadczenia wiemy, że jeśli nie będziemy tego traktować jako projekt, to wtedy się to wszystko rozwala. To znaczy wszyscy albo tak z doskoku, albo nie, tu nie mogę, bo tu mam klienta, to wtedy to niestety nie działa. Więc staramy się do tego bardzo poważnie podchodzić, z określoną liczbą godzin i traktować to, jakby to był normalny klient. Też chcemy, żeby to była zabawa, tak? Żeby tam projektanci nie traktowali tego tak stricte, wiesz, biznesowo, ale żeby po prostu fajnie tam mogli się czegoś nauczyć.
Okej, to zrobiliście już taki redesign, trzeba go gdzieś wrzucić. No, takim pierwszym miejscem, które przychodzi do głowy mi i pewnie też wam, jest Dribble Behance. Nie masz takiego poczucia, że te miejsca, no głównie ten Dribble, stały się takimi zbiorami designów koncepcyjnych, to znaczy ciężko tam znaleźć jakieś fajne rozwiązania, a raczej widzisz ładne obrazki.
Znaczy ja faktycznie mam trochę problem ostatnio ze znalezieniem na Dribble takich bardziej funkcjonalnych rzeczy, tych fajnych rozwiązań, a jeśli już one gdzieś się pojawią, to są strasznie wychwalane i wszyscy je szerują, ale to jest fajnie. Znaczy generalnie wydaje mi się, że Dribble no, przez skalę tak urósł do takiego stopnia, że firmy bardzo zwracają uwagę na to, co tam jest wypuszczane i traktują to jako nośnik po prostu czysto sprzedażowy dla działu.
Czyli ma się po prostu świecić, ma błyszczeć, tak?
No po prostu ma się trochę świecić, tak. Ja zawsze uważam, że lepiej, żeby się świeciło, niż żeby było brzydkie, tak? Więc dla mnie to nie ma problemu, jak wchodzę na Dribble, zawsze mi to cieszy moje oko, lubię oglądać ładne rzeczy, więc z tym nie mam problemu, ale faktem, że brakuje mi trochę takich tam bardziej rozwiązań, bym to nazwał właśnie funkcjonalnych, które powodują, że czy ktoś troszeczkę dłużej o tym pomyśli, co tam jest na tym Dribble. Często też to się traktuje tak na zasadzie, a okej, zróbmy cokolwiek, żeby było ładne i estetyczne. No tak, tak jest, ale z drugiej strony też taki trochę jest ten rynek, który od nas tego trochę wymaga.
To jaki w sumie jest cel robienia rzeczy, które są nieużyteczne, ale są tylko ładne? Chodzi o followersów? Bo ja mam czasem takie wrażenie, że my sobie sami strzelamy w kolano. My, designerzy, robimy rzeczy, które są nie do końca użyteczne, ale są tylko ładne. Potem narzekamy, że nie można znaleźć fajnych rozwiązań, bo sami wymyślamy, które są bez sensu, ale są znowu ładne. I to jest takie błędne koło. Bo głównym naszym celem jest zdobywanie większej liczby serduszek.
Dla mnie jest ważne, żeby wziąć pod uwagę to, że dana firma w jakim momencie rozwoju jest, tak? Bo jeśli na przykład myśmy budowali nasze portfolio, kiedy potrzebowaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, takiego turbo przy tworzeniu naszego profilu na Dribblu, żeby ci followersi wpadali do nas jak najwięcej, jak najszybciej, no to nam zwracaliśmy bardzo uwagę, żeby przede wszystkim się to podobało. Ale my teraz jesteśmy trochę w innym momencie i staramy się zwracać uwagę właśnie na rzeczy bardziej oryginalne. Zachęcam moich wszystkich projektantów, żeby po prostu robić rzeczy, które niekoniecznie muszą być piękne, ale żeby było coś innego trochę, bo już każdy ma dosyć. Nie chcemy być taką fabryką tworzenia shotów. Chcemy strasznie od tego odejść. Mam nadzieję, że to się uda. To nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że będzie to łatwiejsze niż dojść do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, bo wtedy było mocno pod górkę, a teraz już jest całkiem nieźle.
No dobra, Miłosz, a teraz trochę o tobie. Doszedłeś do pewnego etapu. Jesteś headem. Jaka jest ścieżka rozwoju dla ludzi takich jak ty? Co mogło zrobić więcej? Bo mam takie poczucie, że dla wielu osób to już jest taki finał. Po tym już się nic nie dzieje.
Znaczy, wiesz co, ja o tym sporo myślałem i generalnie dla mnie już, że nigdy stanowiska nie były dla mnie najważniejsze, ale jeśli osiągniesz już jakby ten tak przysłowiowy taki maksimum, który możesz osiągnąć w samej organizacji, to dla mnie najważniejsze jest, żeby się po prostu rozwijać sam dział. I jeśli rośnie dział, jeśli rośnie liczba pracowników, rośnie liczba projektów, to dla mnie jest najważniejsze i to jest takim moim takim motywatorem do pracy. Nie stanowisko, nie funkcja, tylko żeby ten cloud dział designu, żeby było jeszcze większe i żebyśmy naprawdę zmieniali przez technologię świat i przez design. Wydaje mi się, że jest to takie bardzo górnolotne, ale naprawdę w to wierzę i wszyscy w zespole wierzą, że będziemy potrafić konkurować z takimi firmami jak właśnie Ueno, czy nie wiem, UIA, czy jakieś no, firmy, które są nawet jakieś inspirujące, czy nawet z Facebookiem, czy z Googlem, które wszystkie firmy z wszystkimi działami designu na świecie będziemy mogli konkurować. Zresztą nie ukrywam, że do nas się zgłaszają już ostatnio duże firmy z dużych działów designu, które chcą pomocy w niektórych rozwiązaniach. Niestety nie mogę powiedzieć jakie, ale są to globalne marki.
A nie brakuje ci rysowania? Tego, że odpalasz sobie Sketcha lub Photoshopa i trzaskasz jakiś fajny design? Bo powiem ci szczerze, że jak ja byłem headem w El Pershing, to no mi strasznie tego brakowało. Nie miałem czasu, żeby to robić, pracować z klientami i musiałem to robić po godzinach w domu. No i to było takie trochę upierdliwe, bo musiałem sobie takie z dupy projekty wymyślać dla siebie albo robić jakieś, no te fake cover designy właśnie. Nie tęsknisz za tym?
Jeśli chodzi o moje stanowisko, to jest znalezieniem czasu tylko i wyłącznie na jedną rzecz, czyli po prostu ze skupieniem, bo w przypadku Heda masz 40 rzeczy odpalonych i musisz podejmować codziennie bardzo dużo decyzji i też modyfikować odpowiednio zespół, żeby tam wszystko grało w odpowiednim czasie, żeby nie było żadnych opóźnień w projektach. Tych obowiązków, które są w przypadku Heda jest bardzo dużo. Ja już się trochę z tym pogodziłem. Rozmawiałem o tym z paroma osobami, którzy są na podobnych stanowiskach i już się pogodziłem z tym, że na razie nie planuję powrotu do takiego rysowania. No trochę mam z tym taki mentalny problem, ale nie chciałbym, żeby przez moje jakieś osobiste ambicje ucierpiał zespół. A prawda jest taka, że jeśli ja bym wrócił do projektowania, na pewno rozwój zespołu był mniejszy, a ja, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym, żeby zespół się jak najlepiej i najmocniej rozwijał.
A jak wygląda taki typowy dzień Heda? Co robisz na co dzień, poza zwalnianiem ludzi?
Generalnie na początku strasznie dla mnie ważne, ostatnio się tego uczę, to jest ustalenie, co chcę dzisiaj zrobić, bo to jest tak, że jeśli siądziesz sobie na Slacku, odpalam Slacka, to już mam zazwyczaj około 5 wiadomości, które muszę przeczytać i odpowiedzieć i muszę podjąć jakieś decyzje. Więc jeśli idę tak na żywioł, to zazwyczaj mam takie poczucie, że przez cały dzień tylko robiłem ten business as usual, czyli to wszystkie rzeczy, które są ważne w ciągu danego dnia. A bardzo ważne jest, żeby też robić te takie rzeczy, które popychają ten zespół do przodu. Staram się po prostu wziąć na tym moim task managerze, jak ustalać rzeczy, które chcę dzisiaj zrobić i lecę z koksem. Po prostu pierwsze odpowiadam na rzeczy, które tam gdzieś wiszą, potem staram się jakoś do tych tasków wracać i jakoś je budować.
Ale działasz według jakiegoś schematu? Na przykład do godziny 10 odpowiadam na maile. W środę tylko spotykam się z ludźmi, organizuję spotkania. Da się to jakoś tak zaplanować, przewidzieć? Czy te wszystkie działania, które podejmuję, są takie bardzo spontaniczne?
Z tego co wiem, to się da, ale jeszcze do tego nie doszedłem i dla mnie tym pierwszym krokiem jest to, że w ogóle planuję sobie cały dzień, a w niedzielę w ogóle siadam i też planuję sobie cały tydzień. To jest takim dla mnie bardzo ważną taką zmianą, której nie miałem wcześniej. Znaczy po prostu pewnego dnia sobie siadłem jakieś, to było chyba z pół roku temu, powiedziałem, że za dużo rzeczy, wszystko jest bardzo pilne oczywiście dla każdego, więc jeśli ja sobie tego nie poukładam, to po prostu zwariuję. I ta metoda pracy na pewno mi sporo ułatwiła.
Każdy z nas projektuje projektantów powinien się rozwijać, podnosić swoje kompetencje. To jest taka oczywista prawda. Takim fajnym sposobem, tak mi się wydaje, na podnoszenie tych swoich skilli, na pogłębianie wiedzy są konferencje, różnego rodzaju spotkania, wydarzenia. Jest teraz coś fajnego na tapecie, w czym warto uczestniczyć?
Tak, tylko to wszystko też zależy od projektanta. To on się musi sam dobrze zastanowić, w którym kierunku chce się rozwijać. W Tenkaus w ogóle mamy budżet edukacyjny, na który możemy wydać sporą gotówkę na różne wyjazdy i konferencje, bo to jest super. To jest około tam 3-4 tysięcy rocznie. I my właśnie jedziemy w czwartek, połowa zespołu, lecimy do Mediolanu na Off Festival. Wcześniej byliśmy w Barcelonie. To jest taki festiwal, który wydaje mi się bardziej rozwija tak naszą ogólną wiedzę o designie, o projektowaniu, po czym w takim wracasz mega naładowany energią i mega naładowany, żeby robić jeszcze fajniejsze rzeczy.
No właśnie, czy to nie jest tak, że my jako projektanci powinniśmy sięgać głębiej, inspirować nie tylko się interfejsami, aplikacjami mobilnymi, webowymi, jakimikolwiek innymi, ale interesować się designem tak ogólnie, plakatem, architekturą, brandingiem, ilustracjami.
Ogólnie rozwijać się trzeba zawsze. Jeśli jesteś na początku swojej drogi, wierzę w to, że musisz spróbować wszystkiego. Musisz właśnie trochę plakatu sprawdzić, musisz trochę projektować UI, musisz trochę może jakąś reklamę zaprojektować. Musisz starać się liznąć wszystkiego, żeby być w miarę pewnym, że to jest ta dziedzina, w której chce się rozwijać. To jest bardzo istotne.
Czyli to, co powiedziałem wcześniej, taka delikatna multidyscyplinarność. Jestem UI designerem, ale kręci mnie typografia albo ilustracje.
Zdecydowanie tak. Znaczy zdecydowanie jestem za tym, żeby projektant swoją wiedzę poszerzał też i żeby wychodził na zewnątrz, żeby sprawdzał w ogóle rozwiązania, które proponuje na zwykłych użytkownikach, niekoniecznie na takich geekach przysłowiowych, smartfonowych, tylko normalnych użytkownikach. I to jest jedno, a dwa, jeśli chodzi o taki czysty rozwój graficzny, totalnie mam taką jedną osobę, która inspiruje się zupełnie innymi rzeczami w porównaniu do innych osób, tak? To znaczy bardziej interesują ją wernisaże, bardziej takie artystycznym to nazwa rzeczy, ale potrafi robić świetne designy, takie typowo techniczne. Mojego doświadczenia tak naprawdę jest bardzo ważne jest pojechanie na taką konferencję, na przykład na ten Off do Barcelony czy do Mediolanu, gdzie sprawdzasz różne dziedziny. Sprawdzasz, jak się projektuje, nie wiem, samochody, sprawdzasz, jak się projektuje interfejsy, sprawdzasz, jak się projektuje brandingi. No po prostu widzisz, że ten schemat jest dosyć podobny we każdej dziedzinie, ale często źródło inspiracji może być różne i do wyników dzięki temu tej pracy możesz dojść do jeszcze lepszych, tak? Czyli ta praca może być jeszcze fajniejsza, jeszcze bardziej oryginalna, co jak sami powiedzieliśmy przy tym dribble. Praca oryginalna jest bardzo takim deficytowym obecnie produktem.
No właśnie, Miłosz, zaczęliśmy trochę z dupy strony, a teraz chciałbym ci zapytać o to, jak prowadzicie projekty w Ten Clouds, jak zbudować dobrą relację z klientem, jak to się robi w Software House. No właśnie, no to jak stworzyć fajną relację z klientem?
Taką dobrą relację to trochę jak w związku pomiędzy mężczyzną a kobietą ogólnie. Musi być na początku pełne zaufanie z obu stron i dobra, otwarta komunikacja. To w naszym przypadku jest tą otwartą komunikacją na przykład Slack, tak? Czyli każdy klient ma dostęp do naszego Slacka i może bezpośrednio kontaktować się z projektantem czy z deweloperem. Ale tak samo też jak w związku jest pewnie bardzo ważne, istotne jest ustalenie pewnych granic, których ani my, ani klient nie możemy przekroczyć. No na przykład jest deadline, czy ilość poprawek, no różnie. No jeśli te rzeczy będą, to klient będzie się czuł dobrze i będzie można mówić, że żyjemy w dobrej, stabilnej, fajnej relacji.
Przekroczenie którego etapu sprawia, że klient już wie, że pracuje z profesjonalistami? Innymi słowy, która część procesu jest najtrudniejsza?
Wiesz co, jeśli jest zachowany chyba odpowiedni proces, jeśli na przykład proces onboardingu klienta jest w miarę profesjonalnie zrobiony, wszystko idzie według jakiegoś scope'u pracy, że jest informowany o jakichś rzeczach, to już powoduje, że klient się czuje bezpiecznie, bo jest w jakimś tam procesie. I czy to jest najtrudniejsze? Chyba tak, to jest najtrudniejsze. Ogólnie zaufanie, budowanie zaufania do projektanta i do projektantów jest najtrudniejszą rzeczą, bo na początku jest bardzo sceptycznie ludzie podchodzą, to znaczy nie są pewni, czy na pewno to, co klient ma w głowie, czy na pewno projektant będzie potrafił przenieść na ekran. I tu jest potrzebny czas zazwyczaj i odpowiednia komunikacja. Odpowiednia komunikacja dla nas jest kluczem do sukcesu. Jeśli klient jest otwarty, projektant jest otwarty, komunikacja jest bezpośrednia, no to zazwyczaj powstają super rzeczy.
A jaką wartość w tym wszystkim mają scoping sessions albo warsztaty z klientem?
Oj tak, wiesz co, to jest dla nas bardzo ważne. W ogóle teraz w ogóle nie zaczynamy praktycznie pracy z nowym klientem bez warsztatów. W ogóle warsztaty bardzo fajnie wpływają na budowanie produktu, więc zaczynamy od tych warsztatów, klient w ogóle przyjeżdża do nas, właśnie ta relacja jest jakoś budowana. Już po takim dniu czy dwudniowym warsztacie klient ma do nas zupełnie inne nastawienie niż na początku. Więc to jest jedna też z kluczowych rzeczy, która powoduje, że fajnie się nam pracuje.
A kto bierze udział w takich warsztatach? Poza klientem oczywiście.
Te warsztaty różnie wyglądają. Mamy jedno, dwu, trzydniowe warsztaty, mamy też Google Design Sprinty, które są pięciodniowe. Jeśli chodzi o kto tam jest na tych warsztatach, no to jest na pewno UX designer, czasami tylko product designer, bo to zależy od projektu. Developer, jest jakiś project manager czy scrum master.
A który z modeli współpracy z klientem ty preferujesz? No bo są dwie szkoły. Jedni twierdzą, że wolą bezpośrednio kontaktować się z klientem, dzwaniać się z nim, pisać do niego, ale wolą to robić bez żadnych pośredników. Natomiast inni czują się bezpiecznie, kiedy między nimi a klientem jest PM, account, no jakkolwiek go nazwiemy, który tą całą komunikację przyjmuje na siebie i jest łącznikiem.
Znaczy ja generalnie wolę bezpośredni kontakt z klientem. Chyba w ten czas nie przypominam sobie, żebyśmy mieli aż tak bezpośredni kontakt, żebyśmy do klienta dzwonili, bo ten Slack jest wystarczającym komunikatorem. Telefon to już jest taka jakaś ostateczność do klienta. To też zależy od wielkości klienta. Jeśli jest duży projekt, no to potrzebny jest PM. PM czy tam Scrum Master, który odpowiednio tam trzyma ten scope tak, żebyśmy nie wypadli z tego, co naprawdę jest najważniejsze do zrobienia w odpowiednim czasie. I tutaj jest potrzebny na pewno Project Manager czy Scrum Master. Tylko to są do dużych projektów, ale do małych startupów, kiedy tam projekt trwa 2-3 tygodnie, to mamy zazwyczaj tylko accounta, który jakby odpowiada za wszystkie umowy, faktury i płatności i dogrywanie szczegółów. I druga osoba to jest product designer, który projektuje i bezpośrednio się kontaktuje z klientem i rozwiązuje jego problemy.
A jest jakaś taka wyczuwalna różnica między klientem startupowym a korporacyjnym, dużą firmą? Wiesz, chodzi mi na przykład o to, czy klient startupowy jest bardziej wyluzowany, albo wręcz przeciwnie, jest bardziej spięty, bo ma określony budżet, nie może go przekroczyć. A u klienta korporacyjnego jest ta cała machina odpowiedzialna za akceptację projektów. Widzisz jakieś takie różnice?
Jeśli chodzi o startupy, to zazwyczaj to są dużo mniejsze budżety, to nie ma co ukrywać. I dużo mniejsze też doświadczenie tych osób, które chcą tworzyć ten produkt. I w związku z tym, że jak oni mają mniejsze doświadczenie w tym, no to my staramy się im jakoś wdrożyć w ten cały proces powstawania. Jak powinien powstawać produkt, gdzie powinno się go testować, sprawdzać. Bo zazwyczaj no, brak doświadczenia w tym powoduje, że klient chce wszystko naraz zrobić. No i my staramy się mu wytłumaczyć, że no nie da się tak nic zrobić, bo zazwyczaj to prowadzi do tego, że nic z tego sensownego nie powstaje i startup umiera. Jeśli chodzi o dużych klientów, no to różnica jest taka, że duży klient po prostu właśnie wymaga więcej osób zaangażowanych po stronie komunikacji. Czyli potrzebny jest ten project manager czy scrum master, który odpowiada za to, że wszystko jest na czas i że trzymamy się tego scope'u, który jest.
Czyli ten klient startupowy, który na koniec dnia chce mieć wszystko, wszystkie funkcjonalności, chce mieć mega wypasioną apkę, no to waszym zadaniem jest powiedzenie mu hola hola, nie tędy droga, robimy MVP, tych funkcjonalności teraz nie wdrażamy, skupiamy się tylko na tych dwóch, trzech na przykład. No i zmierzam do tego, że taki klient musi wam bardzo ufać, bo to w waszych rękach jest jego biznes. Czyli reasumując, wasze decyzje przy jego aprobacie mają spowodować, że jego pomysł odniesie sukces.
Tak, tak, znaczy to generalnie najbardziej można zauważyć u klientów z zagranicy, że poziom zaufania na początku współpracy jest dużo większy niż z klientami z Polski. Mamy na szczęście, mamy mało klientów z Polski i widzimy ciągle dużą różnicę jednak w współpracy. Polski klient właśnie jeśli chodzi o zaufanie do nas, że tam są ludzie profesjonalistami, że wiedzą co robią, że się tego uczą przez całe swoje zawodowe życie, żeby podjąć dobrą decyzję. W Polsce jest bardzo, bardzo małe. Jeśli chodzi o zagranicę, klient to po prostu rozumie i wie, że pieniądze, które płaci, to po prostu będzie zrealizowane profesjonalnie, tak?
A skąd ten brak zaufania u polskich klientów? Gdzie jest jego podłoże?
Podłoże ma pewnie bardzo daleko, jeśli patrząc w historię naszego kraju. Mi się wydaje naprawdę, z tego co nawet czytałem ostatnio, że zaufanie społeczne w Polsce jest na jednym chyba z najniższych w ogóle poziomów w Europie. Pewnie to jest stąd, a dwa, no, ciągle jesteśmy rynkiem rozwijającym się i musimy też jakby zdawać sobie z tego sprawę, że nie wiem, klient z Francji, czy z Niemiec, czy ze Stanów, no po prostu oni inaczej pracują w grupie, w innych szkołach się uczyli, potrafią zaufać profesjonalistom. Więc to mi się wydaje po prostu, to jest trochę wzięte z kultury danego kraju. W Polsce mamy zdecydowanie z tym problem, zresztą to nie tylko w prowadzeniu projektów to możemy zauważyć, ale tak samo na ulicy, mijając ludzi, widzimy jak sobie ufamy. Zdecydowanie jest tym problem i takim moim marzeniem osobistym jest, żebyśmy się kiedyś pod tym względem zmienili.
Czyli to trochę tak jak z kupowaniem używanych aut. Od razu zakładamy, że licznik jest skręcony, ktoś chce nas oszukać. No, niemniej tak często jest, no ale jakkolwiek, no... Nie ufamy sobie.
Tak, 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 tak. No to jest dokładnie to. To jest dokładnie, tylko wiesz, no z drugiej strony trzeba naprawdę wziąć ten aspekt taki historyczny, który jest u nas, bo no przez tyle lat mieliśmy te zabory, potem komuna i tak dalej. To wszystko, no tego się nie da łatwo wplewić ze świadomości, tak? To jest coś, co siedzi u nas w głowie, ale wydaje mi się też z drugiej strony, że idziemy w dobrym kierunku, że idziemy w dobrą stronę i że będzie z tym coraz lepiej.
A jest jakiś sposób, żeby utrzymać tego klienta startupowego? No bo Utarło się, że robisz projekt dla klienta startupowego. Produkt mu pyknie, no to on już nie ma potrzeby wracać do software house'u, bo może sobie zatrudnić swój zespół. I czy jest jakiś sposób, aby ściągnąć go z powrotem?
Dla nas utrzymanie tego klienta startupowego, no to przede wszystkim zrobienie dobrej roboty, bo to wszystko zależne od tego, czy on miał odpowiedni budżet na początku. Jeśli ma większy budżet, no to zazwyczaj z nami chce kontynuować współpracę i lecimy dalej. Jeśli miał budżet dosyć ograniczony, no to musimy skończyć tą współpracę, no bo wiadomo. Wtedy zazwyczaj działa ten word of mouth po prostu słynny i po prostu ludzie nas polecają, mówią swoim znajomym: słuchajcie, zrobiłem MVP, super firma, weźcie się do nich, odezwijcie. To naprawdę działa, no zresztą to jest udowodnione, że to jedno chyba z najlepszych takich działań sprzedażowych. To działa, klienci wracają i samą po prostu dobrą robotą, najlepszą jaką potrafimy, staramy się tych klientów utrzymywać. Wiadomo, że jeśli jest ograniczony budżet, no to niestety ta współpraca się kończy, ale zostajemy w dobrych relacjach i zawsze staramy się, żeby klienci o nas dobrze pisali i dobrze nas wspominali, współpracowali.
A czy były sytuacje, w których klient startupowy wracał do was w celu weryfikacji pierwotnych założeń? Wiesz, zrobiliście mu produkt, to zadziałało, zero jakiś feedback i teraz wraca do was po to, żeby poprawić coś.
Znaczy wiesz co, to zazwyczaj tak nie jest, bo to jest tak, że jak już mamy klienta i on ma określony budżet, ten MVP sprawdza, często to są takie bardzo specyficzne projekty i realizujemy, sprawdzamy i większość z nich, no, tak naprawdę to nie są trafione, zresztą to wychodzi tam chyba z tego, co czytałem, jakieś 70% startupów upada w pierwszym roku działalności, to jest normalne, ale przy budowaniu takiego MVP, mówię, określony zazwyczaj budżet, takiego mniejszego, no i klient to sprawdza, no i zazwyczaj na przykład nie zadziałało, ale przychodzi z innym jakimś pomysłem na produkt. No i wtedy też to realizujemy. Ale jak już jest ten budżet troszeczkę bardziej taki większy, wprowadzamy ten MVP, zadziałało, no to z nami zazwyczaj kontynuuje tą współpracę, no bo nie ma co ukrywać. Otwieranie od nowa z inną firmą tych relacji, odbudowanie tych relacji, no jest trudne. Więc zazwyczaj już jesteśmy w połowie tej drogi, więc klient, jeśli jest zadowolony, więc on woli z nami zostać, niż iść do innego software house'u.
Bo was zna, wie jak pracujecie, wie czego się spodziewać po współpracy z wami.
Dokładnie, dokładnie. No to mówię, ale klucz no jest to rzeczywiście zadowolony ze współpracy z nami. No, to mówię, 99% przypadków jest zadowolony, więc oni z nami po prostu chcą działać dalej. To ważny jest ten typ tego klienta. Czy on ma określony budżet, dostał tyle x kasy i więcej nie chce, więcej nie może po prostu je wydać, czy ten budżet jest płynny, czy na przykład dostał inwestora jeszcze nowego na ten swój produkt, no to wtedy wracają i wracają do nas bezpośrednio.
A teraz będzie trochę trudniejsze pytanie. Czy twoi projektanci, pracując z klientem, przygotowują również dla niego UI Kit, albo Design Language System, no jakkolwiek to nazwiemy. Bo wydaje mi się to tyle istotne, że taki klient na podstawie przygotowanych przez was wcześniej bibliotek może sobie sam tworzyć kolejne strony, nie zamawiając ich u was. Ja wiem, to pewnie jest słabe z biznesowego punktu widzenia, no bo nie przyjdzie po was po więcej, nie zapłaci za to, ale wydaje mi się, że to jest takie profesjonalne podejście.
Nie było takie trudne pytanie, myślałem, że będzie trudniejsze. Tak, no to szczerze. Czy wiesz co, to jest tak, że na tym scoping session, jak to nazywasz, czy mówisz tam na tych warsztatach, to jest ustalane. Jeśli klient ma tam określony jakiś mniejszy budżet, to zazwyczaj staramy się zrobić tak, żeby ten UI kit, ten style guide po prostu go zrobić i wtedy go przekazujemy klientowi po zrobieniu tam określonej pracy. Więc z tym nie mamy problemu, ale to zależy, tak jak mówię, bardzo od samego projektu. Jeśli projekt jest olbrzymi, no to na początku w ogóle siadamy do tego, żeby ustalić odpowiedni styl. Staramy się stworzyć UI kit i potem nawet przekazywaniu projektu jest dużo łatwiej, tak? Inny projektant musi wziąć ten projekt, no to on już wie dokładnie, na jakich komponentach ma pracować, w jakim stylu i tak dalej, więc to nam bardzo przyspiesza pracę i to jest często w ogóle taki must trochę przy nowych projektach.
No to Miłosz, ostatnie pytanie. Jakie plany na ten rok? Okej, już jest prawie maj, ale masz jakieś założenia? Co byś chciał osiągnąć jako ty, jako Ten Clouds, jako osoba odpowiedzialna za design?
Chciałbym, żebyśmy styczniu 2019, powiedzieć sobie, że już mamy, nie wiem, około 20 osób, czy nawet ponad 20 osób w dziale designu, które projektują naprawdę wspaniałe rzeczy i że do nas przychodzą na przykład projektanci, że są, chociaż się już zgłaszają, nie ma też co ukrywać, zgłaszają się projektanci z zachodu, chcieliby z nami pracować, więc to jest taką moją ambicją na to, żeby w tym roku, żebyśmy bardzo urośli, żebyśmy naprawdę coraz fajniejsze i coraz większe projekty brali od takich znanych marek. Bo wydaje mi się, że przy tych dużych firmach są właśnie większe budżety, więc więcej można trochę poszaleć. Jest więcej czasu na zgłębianie jakiegoś problemu i dawanie rozwiązań, więc to bym chciał najbardziej, żebyśmy się rozwinęli jako grupa. No i to nie chodzi tylko też o ilość, ale też żebyśmy procesowo potrafili ogarnąć to skalowanie tego naszego działu, czyli odpowiednie ułożenie struktury w środku, żebyśmy odpowiednia struktura team leadów, projektantów, żeby to wszystko działo tak jak w takiej dobrej maszynie, i to jest taką moją ambicją na pewno na ten rok.
Miłosze, ci bardzo dziękuję za rozmowę. Fajnie było posłuchać tego, jak to się robi w Software House'ie.
Super, dzięki bardzo za rozmowę, bardzo fajnie się rozmawiało.
Życzę ci samych sukcesów na stanowisku Heada. Ile byście tam chcieli tych followersów na Dribblu? 20 tysięcy? No to tyle będzie. A tymczasem do usłyszenia i miłego dnia ci życzę.
Na razie, hej.
A dzisiejszą jakość połączenia, jak i poprzedniego, sponsorował Slack, za co mu bardzo dziękujemy. Ewan, dziękuję za wysłuchanie przedmajówkowego odcinka. Kolejny już za 2 tygodnie z Grześkiem Dubaczem, z którym porozmawiamy o tym, jak pracuje się zdalnie, jak pracuje się z dużymi firmami na freelancie. Naprawdę dużo ciekawych informacji, więc polecam. A tymczasem życzę wam, jak zawsze, samych fajności na co dzień. Trzymajcie się. Yeah.